Wyobraźmy sobie taką zupełnie codzienną sytuację. Kończy się spotkanie jakiejś grupy dyskusyjnej, powiedzmy, że właśnie przebrnęliśmy przez naprawdę fascynującą, ale wymagającą lekturę historyczną.
Klasyczny scenariusz. Wszyscy dopijają zimną kawę.
Dokładnie. Wszyscy piją kawę, ktoś wreszcie pyta, co bierzemy na warsztat w następnym miesiącu. Zapadają, wiesz, różne ambitne propozycje. Aż nagle ktoś z tyłu sali rzuca z pełną powagą: a może by tak poczytać Księgę Kapłańską?
O rany. I domyślam się reakcji.
No jasne, bądźmy szczerzy. W tym momencie cała sala po prostu wybucha śmiechem. Z perspektywy współczesnego czytelnika to brzmi przecież jak niezły żart.
Znaczy, nie ma się co dziwić. Ten starożytny tekst stał się w naszym kręgu kulturowym takim synonimem czegoś skrajnie przestarzałego i potwornie nudnego.
Prawda. Oczekujemy zderzenia z murem kompletnie niezrozumiałych, suchych prepisów. W powszechnej świadomości to jest uciążliwy jakiś legalistyczny balast.
Przez który przebrnąć mogą chyba tylko ci najwytrwalsi badacze starożytności, a i oni pewnie przy tym ziewają.
Dobrze, przeanalizujmy to krok po kroku. Skąd właściwie wziął się ten nasz odruch? Dlaczego czujemy taką niechęć, a nawet pewne politowanie, kiedy w ogóle myślimy o tych starożytnych zasadach?
Zasadach określających, co jest czyste, a co skalane.
Właśnie, bo kiedy wczytywałam się w materiały źródłowe, konkretnie w wykłady doktora Davida de Silvy, okazuje się, że ten nasz współczesny śmiech wynika z całkowitego niezrozumienia tematu.
Totalnego. My po prostu patrzymy na to z zupełnie złej perspektywy.
Dokładnie tak. Dla starożytnych Izraelitów to wcale nie był zbiór jakichś biurokratycznych regulaminów. To był fascynujący, systemowy sposób postrzegania kosmicznego porządku.
To podręcznik przetrwania. Przetrwania w obliczu czegoś niewyobrażalnie potężnego i tu uwaga, śmiertelnie niebezpiecznego, czyli bezpośredniej obecności świętego Boga.
No dobrze, ale żeby w ogóle pojąć ten ich sposób myślenia, musimy chyba uświadomić sobie, jak drastycznie zmieniła się nasza zachodnia wizja religii.
O tak, zdecydowanie w kulturze Zachodu, w dużej mierze w wyniku reformacji i tych późniejszych zmian teologicznych, dostęp do sakrum został całkowicie zdemistyfikowany.
Zdemokratyzowany, można powiedzieć.
Właśnie, zdemokratyzowany do tego stopnia, że Bóg stał się niemalże, no, takim przyjacielem, z którym można sobie pogadać przy porannej kawie.
Utraciliśmy to uderzające, pierwotne poczucie gigantycznego niebezpieczeństwa, które było związane z świętością. A wystarczy przyjrzeć się starożytnym relacjom, prawda? Na przykład tekstom proroka Izajasza. Kiedy Izajasz znalazł się w mistycznej wizji, tak bezpośrednio w obecności Boga, to jego pierwszą reakcją wcale nie był błogostan.
Ani żadne duchowe uniesienie. To było absolutne, paraliżujące przerażenie.
O wow, czyli bał się o własne życie?
Tak, miał tak dojmującą świadomość własnej nieczystości, że był pewien, iż za ułamek sekundy po prostu dosłownie wyparuje, że przestanie istnieć zniszczony przez samą gęstość i potęgę tej świętości.
Z którą, jak rozumiem, jego niedoskonała natura nie miała prawa się w ogóle zetknąć.
Dokładnie tak.
Czyli to nie działało na zasadzie, ej, nie chce nam się składać tych wszystkich ofiar, więc wymyślmy sobie instytucję kapłanów, żeby odwalali za nas brudną robotę.
Zdecydowanie nie. Oni zlecili kontakt ze świętością profesjonalistom, bo to przypominało pracę z wysoce niestabilnymi materiałami radioaktywnymi. Ktoś po prostu musiał nosić skafander ochronny.
To świetne porównanie, ale skoro my, jako współcześni ludzie, kompletnie straciliśmy to poczucie destrukcyjnej świętości, to jak w ogóle mamy dzisiaj odczytać te ich zasady?
I tu wykład de Silvy podrzuca nam genialny trop. Zachęca, byśmy przyjrzeli się naszym własnym, takim bardzo instynktownym reakcjom na rzeczy, które znajdujemy tam, gdzie po prostu nie powinno ich być.
Jasne. Znaczy, że każda kultura ma swoje ukryte mechanizmy obronne, swoje własne kody czystości.
Oczywiście. Nawet jeśli na co dzień w ogóle ich tak nie nazywamy, one działają całkowicie podświadomie.
Pomyślmy o takiej zwykłej garści ziemi z ogródka. Jeśli ta ziemia leży na rabatce wśród kwiatów, no to wszystko jest w idealnym porządku. Natura robi swoje, ziemia jest na swoim miejscu, nikomu nie przeszkadza.
Prawda.
Ale jeśli weźmiemy tę samą garść ziemi i rozsypiemy ją na betonowym podjeździe przed domem, Okej, może to kogoś trochę zirytować. Ktoś pomyśli, że trzeba wziąć miotłę, ktoś inny stwierdzi, że zaraz spadnie deszcz i to po prostu zmyje.
Zwykły mały bałagan.
Właśnie, ale weźmy dokładnie tę samą ziemię i wysypmy ją na środek jasnego, puszystego dywanu w salonie. Co się dzieje?
Natychmiastowy alarm w domu.
Dokładnie. Pełna mobilizacja domowników, nerwowe bieganie po odkurzacz, irytacja. A przecież, chemicznie rzecz biorąc, to jest wciąż dokładnie ta sama ziemia. Nie stała się nagle toksyczna,
ale znalazła się w niewłaściwym miejscu. Naruszyła uporządkowaną przestrzeń salonu i nagle, wiesz, wywołuje w nas głęboki, niemal fizyczny dyskomfort. To rodzi bardzo ważne pytanie. Z czego właściwie wynika nasza reakcja? Czy to tylko obawa przed brudem?
Nie do końca. Ziemia w salonie po prostu zaburza porządek naszego mikroświata. Weźmy zresztą inny przykład z naszej codzienności, żeby to jeszcze lepiej zobrazować. Jedzenie.
O tak, jedzenie to zawsze świetny przykład.
Upuszczamy kawałek chleba na czysty, przetarty chwilę wcześniej blat kuchenny. Większość z nas podniesie go bez mrugnięcia okiem i zje.
Oczywiście.
Ale jeśli ten sam chleb spadnie na podłogę, nagle włącza się tak zwana zasada 5 sekund. Podnosimy go w panice, zdmuchujemy niewidzialne pyłki, rozglądamy się, czy nikt nie patrzył.
Albo po prostu z rezygnacją wyrzucamy do kosza.
Idźmy dalej w głębsze tabu kulturowe. Kawałek dobrze wypieczonej wołowiny, jasne, z wielką chęcią. Ale gdyby ktoś w wykwintnej restauracji zaserwował nam mięso z psa...
Wzdrygamy się na samą myśl.
Właśnie, to budzi autentyczne obrzydzenie, mimo że w niektórych kulturach jest to zupełna norma. Albo codzienna zmora sezonu jesiennego, spotykamy znajomego, który ma potężny katar, kicha obficie w dłoń, a potem z szerokim uśmiechem wyciąga do nas tę samą rękę na powitanie.
W środku aż nas skręca. Wewnętrzny głos krzyczy, żeby uciekać, ale z grzecznością podajemy dłoń. A potem w panice szukamy w kieszeni płynu dezynfekującego. Te wszystkie współczesne reakcje idealnie pokazują mechanizm odrzucenia czegoś, co rażąco nie pasuje do danej sytuacji.
Z tym, że my musimy tu bardzo ostrożnie postawić granicę między naszym światem a światem starożytnym, prawda?
Zdecydowanie. Nasze wzdrygnięcie wynika z takiego panicznego lęku przed mikrobami, wirusami i chorobą zakaźną. Jesteśmy społeczeństwem przesiąkniętym wiedzą medyczną.
Tak, ale sam mechanizm, ten głęboki zgrzyt, gdy granice zostają przekroczone, to jest dokładnie to samo uczucie, które towarzyszyło Izraelitom, tylko oni nie mieli pojęcia o istnieniu mikrobów.
Dokładnie. W ich świecie stawką był kosmiczny porządek ustanowiony przez Stwórcę, a nie higiena osobista. I to świetnie tłumaczy, dlaczego narzucanie dzisiejszej wiedzy medycznej na teksty sprzed tysięcy lat jest po prostu ślepą uliczką.
O, właśnie. Tak często można usłyszeć, jak ktoś próbuje tak zracjonalizować Biblię, mówiąc na przykład, no tak, zakazali jeść wieprzowiny, bo w gorącym klimacie Bliskiego Wschodu mięso szybko się psuło, albo że świnie przynosiły tasiemce, więc, no, byli mądrzy jak na tamte czasy.
Uleganie takiej pokusie to klasyczny błąd poznawczy. My na siłę wtłaczały obcą kulturę w naszą własną siatkę pojęciową, żeby poczuć się po prostu mądrzej. Pomyśl o starożytnym siedzie z epoki machabejskiej, który był gotowy poddać się okrutnym torturom, byle tylko nie zjeść kawałka wieprzowiny.
Myślisz, że tasiemiec miał dla niego znaczenie?
Absolutnie żadnego. Medycyna prewencyjna nie tworzy męczenników. Tu chodziło o obronę fundamentalnych granic, które Bóg wyznaczył w pierwszych dniach stworzenia świata. Koncepcja czystości to idea kosmosu działającego zgodnie z boskim zamysłem. Z kolei skaza, to jest nieczystość, to włamanie się do tego systemu.
Czyli to taki akt, który powoduje pęknięcie rzeczywistości i sprowadza chaos.
Dokładnie tak to widzieli.
Żeby więc w ogóle pojąć ich umysły, musimy zrozumieć kategorię tej ich starożytnej matrycy. Z analizy tekstów biblijnych wynika, że operowali oni na dwóch takich głównych osiach.
Zasadniczo Księga Kapłańska operuje dwoma parami pojęć, które bezustannie się na siebie nakładają. Pierwsza oś dzieli świat na to, co święte i to, co powszechne, czyli takie zwyczajne, codzienne. Druga oś to podział na to, co czyste i to, co nieczyste.
Tworzy to coś w rodzaju takiej szachownicy, gdzie każda rzecz ma swoje precyzyjnie określone pole.
Wyobraźmy sobie zwykłego rolnika z Galilei zajmującego się swoim polem. Z definicji był on po prostu powszechny i czysty, czyli funkcjonował w normalnym trybie. Jednak dziesięcina, ta konkretna część jego plonów zebrana z pola i przeznaczona dla kapłanów, miała już inny status. Była święta i czysta.
A co z rzeczami nieczystymi?
Na przykład cmentarz na skraju jego wioski był miejscem powszechnym, z dostępem dla wszystkich, ale ze swojej natury całkowicie nieczystym, ze względu na obecność śmierci. Cała sztuka polegała na tym, by pilnować, żeby odpowiednie elementy z tej matrycy nigdy na siebie nie wpadły.
Kiedy o tym czytałam w źródłach, od razu przyszło mi do głowy porównanie ze statkiem USS Enterprise z serialu Star Trek.
O proszę, jestem ciekaw, dokąd to zmierza.
Wyobraźmy sobie, że to, co święte, to potężna energia antymaterii napędzająca statek, a to, co nieczyste, to zwykła materia. Dopóki są w swoich szczelnych komorach magnetycznych, statek leci do przodu, wszystko tętni życiem. Ale jeśli pozwolisz, żeby materia spotkała się z antymaterią w sercu reaktora, no skutkiem jest natychmiastowa eksplozja, która niszczy wszystko.
I to jest bardzo trafne porównanie. Cały ten skomplikowany system ze zwojów to tak naprawdę gigantyczna instrukcja obsługi reaktora. Pokazuje, jak trzymać materię z dala od antymaterii, żeby statek, czyli cały naród, po prostu nie wyleciał w powietrze. Bo ta eksplozja to wcale nie jest retoryczna przesadnia.
Świętość to była aż taka fizyczna siła.
Tak, to potęga, która podtrzymuje istnienie, absolutna pełnia życia. Ale samej swojej definicji nie toleruje chaosu, rozkładu i śmierci, czyli tego, co symbolizowała nieczystość. Jeśli wprowadzisz element nieczysty w bezpośrednią bliskość strefy najwyższej świętości, to niewyobrażalne źródło energii zareaguje brutalnie destrukcyjnie.
Świętość spali chaos.
Właśnie. Dlatego starożytni z taką obsesją musieli wyrysować te szczegółowe mapy otaczającego ich świata.
I tu muszę się zatrzymać i mocno zaprotestować, bo z perspektywy naszego współczesnego umysłu te ich mapy i granice wydają się miejscami skrajnie absurdalne i wewnętrznie sprzeczne. Spójrzmy na słynny 19 rozdział Księgi Kapłańskiej.
Zaczynam się domyślać, o co zapytasz.
Znajdujemy tam przecież jeden z najpiękniejszych nakazów w historii etyki – kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Uniwersalna wartość. A tuż obok, w ramach tego samego ciągu myślowego, pojawia się absolutny zakaz obsiewania pola dwoma rodzajami ziaren. Albo, o zgrozo, zakaz noszenia ubrań utkanych z dwóch różnych nici, na przykład lnu z wełną.
Brzmi jak dwie różne kategorie wagowe, prawda?
No właśnie. Zrobienie swetra z lnu i wełny nie wyrządza nikomu krzywdy. To nie jest kwestia moralna. Jak można zrównywać fundamentalną miłość do drugiego człowieka z dress-codem i technikami rolniczymi? Gdzie tu w ogóle jest jakaś logika?
Ta konsternacja jest całkowicie naturalna. W naszym zachodnim myśleniu mamy grubą kreskę oddzielającą etykę od rytuałów. Sęk w tym, że dla starożytnego Izraelity taki podział po prostu nie istniał. Ich umysł nie szufladkował w rzeczywistości na duchową i świecką.
Czyli to była jedna nierozerwalna instrukcja życia.
W pełnym przymierzu. Mieszanie dwóch gatunków ziaren w jednej bruździe ziemi albo tkanie szaty z lnu i wełny było postrzegane jako fizyczne naruszanie tych samych boskich granic, które wytyczono w akcie stworzenia. Bóg rozdzielił światło od ciemności, gatunki roślin i zwierząt. Chodziło o nadrzędną zasadę, rzeczy z natury odrębne mają pozostać odrębne.
Aha, czyli kradzież i oszustwo to było zniszczenie porządku społecznego, a sweter z wełny i lnu to zniszczenie porządku natury?
Dokładnie. I jedno i drugie wymagało naprawy relacji ze Stwórcą, bo wprowadzano chaos do świata.
Niesamowite. Czyli te ich mapy czystości działały na wielu płaszczyznach naraz. Kiedy przyjrzymy się diecie, weźmy na przykład te nieszczęsne homary i krewetki, to nagle wszystko układa się w logiczną całość. Zawsze mnie to fascynowało. Dlaczego kategorycznie odrzucano owoce morza?
I jaka jest odpowiedź z perspektywy tych map?
Zgodnie z ich kosmicznym porządkiem, homar jest nieczysty, bo po prostu łamie podstawowe zasady stworzonych kategorii. Żyje głęboko w wodzie, co kazałoby nam sądzić, że jest rybą. Ale z drugiej strony nie ma ani płetw, ani łusek, tylko wędruje pod nią morskim, przebierając nogami niczym jakiś owad. Dla nich to był jawny błąd w matrycy.
Błąd w matrycy natury to doskonałe ujęcie tematu. Ale wiesz, ta potrzeba kategoryzowania absolutnie nie kończyła się na talerzu. Ona dosłownie kształtowała to, jak budowali swój świat, a najpotężniejszą z tych map była przestrzeń, czyli świątynia w Jerozolimie.
Monumentalna mapa świętości.
Właśnie. Zbudowana w formie koncentrycznych okręgów. Każdy kolejny krok w głąb oznaczał drastyczny wzrost poziomu świętości, a więc rosnący poziom restrykcji wobec wchodzącego.
Jak to dokładnie wyglądało w praktyce, gdybyśmy próbowali tam po prostu wejść?
Na samym zewnątrz był rozległy dziedziniec pogan. Tam mógł wejść każdy, był gwar i hałas z całego świata. Kawałek dalej wznosił się kamienny mur z tablicami ostrzegającymi, że żaden obcokrajowiec nie ma prawa przekroczyć tej linii pod karą śmierci. Głębiej był dziedziniec kobiet, potem wyłącznie dla izraelskich mężczyzn, a bliżej ołtarza dziedziniec kapłanów.
Czyli im bliżej centrum, tym mniej osób mogło tam przebywać.
Tak. Potem budynek miejsca świętego dla kapłanów. A w absolutnym sercu znajdowało się święte świętych, punkt zero, miejsce styku nieba z ziemią. Wstęp miał wyłącznie arcykapłan i to tylko na kilka minut jednego dnia w roku po rygorystycznych rytuałach.
I tutaj, wiesz, robi się naprawdę ciekawie, bo te zakazy to nie były tylko umowne, narysowane na piasku linie dla porządku. Z relacji z drugiej księgi machabejskiej wyłania się historia, która wręcz przyprawia o gęsią skórkę.
Opowiadaj. Chodzi ci o Heliodora.
Tak, pewien wysoki rangą syryjski urzędnik, Heliodor, na polecenie króla postanowił wejść do świątyni, żeby po prostu zarekwirować skarby. Jako poganin, kompletnie ignorując ostrzeżenia przerażonych kapłanów, przekracza barierę, której nie miał prawa przekroczyć. I wkracza w strefę zakazaną.
A to nigdy nie kończy się dobrze w tych historiach. Co się stało?
Nagle znikąd zjawia się potężny koń z jeźdźcem o straszliwym obliczu, a u jego boku pojawiają się dwaj potężni aniołowie. I według tekstu dosłownie rzucają się na Heliodora i spuszczają mu fizyczne, brutalne lanie. Biją go bez litości za to wtargnięcie. Ledwo uchodzi z życiem, wyniesiony na noszach przez żołnierze.
Wow. To pokazuje jedno fundamentalne przekonanie tej kultury. Wtargnięcie w strefę wyższej świętości, bez rytualnej czystości, to nie było wykroczenie administracyjne. To było śmiertelnie niebezpieczne. Jak wejście do, powiedzmy, reaktora jądrowego w krótkich spodenkach.
Dokładnie. Ta przestrzeń budziła potężny respekt. Ale przecież to samo dotyczyło czasu, prawda? Szabat to też była pewnego rodzaju mapa.
Oczywiście, szabat nie był tylko wynalazkiem chroniącym przed przepracowaniem. Był świętym czasem, bastionem wyciętym ze zwykłego kalendarza, momentem, w którym naród synchronizował się z rytmem samego Stwórcy. Ale jest jeszcze jedna mapa, może najbardziej intrygująca.
Masz na myśli ludzkie ciało? Bo to tutaj świetnie rzuca światło ta koncepcja słynnej brytyjskiej antropolożek Mary Douglas, o której wspominają źródła. Według niej fizyczne ciało stało się potężną metaforą całego narodu.
Ta perspektywa zdejmuje z tych przepisów odium zabobonów. Fizyczne ciało, podobnie jak państwo, jest zamkniętym systemem z określonymi granicami. Wejścia i wyjścia z niego są najbardziej wrażliwe. Dlatego w Księdze Kapłańskiej widzimy takie obsesyjne dbanie o to, co wchodzi do organizmu, stąd nakazy dietetyczne, oraz co z niego wychodzi.
W zasadzie pełnić rolę dermatologów, uważnie badając plamy na ciele.
Otóż to. Pilnowanie nienaruszalności własnej skóry było w mikroskali tym samym, czym w makroskali była ochrona granic narodu. Trąd czy inne schorzenia naruszały granice jednostki. To ciągłe monitorowanie ciała uświadamiało im konieczność ochrony wspólnoty przed niepostrzeżonym przenikaniem pogańskich wpływów.
Chwileczkę. Tu muszę ci wejść w słowo, bo rodzi się we mnie gigantyczny bunt na samą myśl o życiu w takich realiach. Skoro otaczający świat był dosłownie polem minowym skażeń. Okej, homara można uniknąć, świnie omijać, ale co z rzeczami nieuniknionymi?
Masz na myśli biologię?
Tak. Kobieta rodząca dziecko stawała się rytualnie nieczysta. Menstruacja powodowała nieczystość, ale co najważniejsze, śmierć. Zwłoki to było największe źródło skażenia. Jeśli umiera ci ojciec, to twoim świętym obowiązkiem jest go pochować, prawda? Ale dotykając ciała, stajesz się skrajnie nieczysty. Jak ci ludzie mogli tak funkcjonować? Przecież on stawał się bombą zegarową dla społeczeństwa.
To jest doskonałe, bardzo logiczne pytanie, które trafia w sedno naszego dzisiejszego niezrozumienia starożytnego judaizmu. Założenie, że stan nieczystości był czymś, czego należało za wszelką cenę uniknąć, jest całkowicie błędne. Bycie nieczystym to nie był grzech.
Nie był.
Zwykłe procesy życiowe, narodziny dziecka czy troska o pochówek zmarłych krewnych były postrzegane jako szlachetne, nieuniknione elementy życia. Zostały wręcz wpisane w ten system. Problem nie polegał na tym, że rolnik w Galilei pobrudził się rytualnie, organizując ojcu pogrzeb.
A na czym w takim razie polegał problem? Co było tym grzechem?
Problem zaczynał się przy ukrywaniu tego faktu i ignorowaniu procedur. Grzechem było usiłowanie wejścia na teren świątyni w Jerozolimie w stanie nieczystości. Chodziło o świadomość swojego stanu, żeby wiedzieć, kiedy zanieczyszczenie nastąpiło. Prawo przewidywało po prostu czas oczekiwania, po którym brało się kąpiel w mykwie. Dla zwykłego rolnika bycie nieczystym w jego wiosce to nie był żaden dramat.
Aha. Zaczynam w takim razie zupełnie inaczej patrzeć na faryzeuszy z czasów Nowego Testamentu. Zawsze uchodzili w popkulturze za takich religijnych tyranów, ale teraz rozumiem ich paranoję. Oni po prostu wzięli zasady dotyczące obsługi świątyni przez kapłanów i postanowili z własnej woli nałożyć je na swoje zwykłe, codzienne życie w miastach.
Dokładnie to zrobili. Wyróżniali się tym, że skrupulatnie pilnowali nawet skażenia wtórnego. Panicznie bali się usiąść na krześle, na którym chwilę wcześniej siedziała osoba, która potencjalnie dotknęła czegoś nieczystego.
Przecież to tworzyło w praktyce niewyobrażalną sieć wykluczeń społecznych. Taki faryzeusz mógł zjeść chleb wyłącznie z innym, równie sprawdzonym faryzeuszem.
Ich intencje u podstaw były szlachetne. Chcieli uświęcić każdą minutę życia i przenieść sakrum do domowej jadalni. Ale w praktyce ta nadgorliwość prowadziła do izolacji i tworzenia szczelnych baniek.
A jak ten szczelny system radził sobie później w diasporze, z dala od świątyni, w otoczeniu Greków i Rzymian, dla których te zasady musiały brzmieć jak czyste szaleństwo? Grecy pewnie pukali się w głowę i pytali, czego wy się tak boicie? Dlatego nie zjecie z nami świni?
I tu właśnie żydowscy uczeni musieli się nieźle nagimnastykować.
Następuje wtedy taki genialny proces, który dzisiaj nazwalibyśmy starożytnym rebrandingiem, po prostu świetnym PR-em. W tekstach takich jak List Aristeasza czy Czwarta Księga Machabejska zaczynają tłumaczyć te zasady specjalnie pod grecki umysł. Zamiast męczyć ich koncepcjami o kosmicznych matrycach, dokonują zwrotu. Mówią, nie jemy sępów i ptaków drapieżnych wcale nie z powodu magicznej skazy. Uczy nas to po prostu fundamentalnej zasady, by nie żerować na słabszych.
O tak. Argumentacja idealnie dopasowana do odbiorcy.
Albo mówili, odmawiamy sobie wybornej wieprzowiny czy homarów, bo to doskonały trening naszej samokontroli i umiarkowania. A że Grecy byli zafascynowani filozofią stoicką i panowaniem nad ciałem, nagle to się dla nich stawało wręcz pociągające i racjonalne.
To był niezwykle błyskotliwy mechanizm adaptacyjny. Pokazywał, jak elastyczny był ich umysł w kontaktach z obcą kulturą przy jednoczesnym zachowaniu twardego rdzenia swoich wierzeń. W ostatecznym rozrachunku te wszystkie przepisy, niezależnie jakie tłumaczono, nigdy nie były tylko powierzchownymi rytuałami gnębiącymi ludzi. Były po prostu zewnętrznym pancerzem chroniącym ich tożsamość.
Czyli miały wartość przetrwaniową.
Gigantyczną. Nakazy dietetyczne dosłownie wymuszały na Żydach rozsianych po imperium trzymanie się razem. Zmuszały ich do tworzenia zwartych osiedli, no bo musieli wspólnymi siłami organizować własne rynki z czystą żywnością, utrzymywać rzeźników. Nie mogli tak po prostu samotnie wtopić się w pogański tłum.
Więc co to wszystko dla nas ostatecznie oznacza? Oznacza to, że obraz, jaki wyłania się z Księgi Kapłańskiej, nie przypomina karykatury przerażonych ludzi zamkniętych w klatce przepisów. Widzimy społeczność, która na każdym kroku opierała swoje życie na spójnej mapie porządku. Przypominało im to, kim są i jak bezpiecznie przebywać w cieniu potęgi znacznie większej od nich.
Zgadza się. To poczucie jasnej struktury i granic dało im unikalną zdolność przetrwania fizycznego, ale też przetrwania tożsamości przez tysiąclecia, nawet gdy wokół upadały wielkie imperia.
I to zderzenie światów prowadzi nas do fascynującej myśli na sam koniec. Skoro dzisiaj uświadomiliśmy sobie, jak ogromnym wysiłkiem starożytni budowali te fizyczne granice, by wznieść niewidzialny mur chroniący tożsamość, warto zadać sobie pytanie o nas samych. Lubimy myśleć, że z tego wyrośliśmy, że zostawiliśmy te duszne podziały na czyste i nieczyste za sobą. Ale jakie niewidzialne kody czystości i strefy skażeń budujemy dzisiaj w nowoczesnym świecie?
To jest bardzo, ale to bardzo trafne pytanie.
Zastanówmy się choćby przez chwilę nad naszymi wirtualnymi bańkami w mediach społecznościowych. Przecież dokładnie tam, każdego dnia, kierowani instynktem algorytmów i błyskawicznymi osądami tłumu, rysujemy własne linie podziału. Decydujemy autorytarnie o tym, kogo nagrodzić lajkiem, a kogo anulować.
Kto używa tak zwanego czystego języka, a kto skażonego.
Dokładnie. Kto swoimi poglądami idealnie pasuje do naszego wyselekcjonowanego cyfrowego plemienia, a kogo jako nosiciela chaosu należy natychmiast i bezpowrotnie z niego wykluczyć, żeby nie naruszył naszej bezpiecznej, sterylnej przestrzeni. Księga Kapłońska może i ma tysiące lat, ale mechanizmy, które w nas obnaża, brzmią wręcz niepokojąco znajomo.